Zapraszam do pochylenia się nad tekstem z drugiego listu Piotra, z pierwszego rozdziału, wersety od 12 do 21. To jest druga część pierwszego rozdziału drugiego listu Piotra. Często to słyszę. Jestem pewien, że ty też słyszałeś to wiele razy, jak w niektórych kręgach chrześcijańskich się powtarza taki slogan: Bóg mi powiedział, czy Pan do mnie przemówił. Ci, którzy tak mówią, nie lubią dociekliwych pytań typu: w jaki sposób Bóg do ciebie przemówił? Jak to było? Powiedz mi. Dlaczego nie lubią? Ponieważ jeśli zaczniesz dociekać źródła objawień tych ludzi, którzy mówią: Pan do mnie mówi, zazwyczaj brakuje im biblijnego uzasadnienia. No, słyszałem, no tak, no to Pan do mnie powiedział, no. Co gorsza, często w takich objawieniach Pan mi powiedział i tak ma być, wychodzą na jaw błędy i kłamstwa, które stoją w jaskrawej sprzeczności ze spisanym Słowem Bożym. Z racji pisania tam jakiejś pracy siedziałem w archiwum akt nowych w latach 70. i wertowałem różnego rodzaju materiały źródłowe, które gdzieś tam zostały po wyczynach, w cudzysłowie, niektórych ludzi, którzy uznawali się za wierzących. Był tam taki reportaż z Wołynia, wtedy jeszcze to była Polska, przedwojenny Wołyń. W pewnym momencie młoda para przyszła do zboru, żeby prosić o błogosławieństwo, bo chcieli zawrzeć związek małżeński. I w pewnym momencie prorokini powiedziała: nie, 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 Pan mi powiedział, że to nie ma być ta dziewczyna, tylko ta dziewczyna. Biedna panna młoda w białej sukni, zapłakana, usiadła. Dziewczyna, którą prorokini wskazała, wstała, stanęła obok młodego pana i wzięli ślub ku rozpaczy pana młodego i pani młodej. Smaczku dodawał fakt, że prorokini i dziewczyna, która wyszła za mąż właśnie, były spokrewnione dość blisko ze sobą. Pan jej powiedział. Dodatkowo jeszcze okazało się, że młoda pani już była w ciąży i chciała zalegalizować swój związek z panem młodym, który zupełnie nie miał nic wspólnego z nową swoją żoną. Pan mi powiedział. Nie mówię tego Pan mi powiedział albo Bóg mnie prowadzi. Nie mówię to o ludziach, którzy rzeczywiście Bóg prowadzi, którzy są zakorzenieni w Słowie Bożym, którzy szukają Bożych dróg w oparciu o Pismo Święte czy w oparciu o radę innych bogobojnych ludzi, bo rzeczywiście Bóg prowadzi na różne sposoby. Gdy tacy ludzie mówią: Bóg mnie prowadzi albo Bóg mi pokazał, mają zupełnie co innego na myśli. Ja mówię o tych, którzy twierdzą, że Bóg mi powiedział. Znam kilka takich osób, które mówią: Bóg do mnie mówi osobiście, ja już nie muszę mieć Pisma Świętego. Ja już jestem ponad to. Spotkaliście takich ludzi? Ja spotkałem niestety takich ludzi, którzy mówią: a tam Biblia, co ty? Ty jesteś, wierzysz w biblizm. Mnie prowadzi sam Bóg. Chuck Swindoll, na którego lubię się powoływać, w takich wypadkach, jak ktoś mówi: Pan mi powiedział, pyta: a gdy do ciebie mówił ten Pan, słyszałeś głęboki baryton czy tubalny bas? Ludzie nie lubią takiego pytania. Widziałem różne metody i ty też zapewne znasz różne metody poszukiwania Boga lub odgadywania wskazówek ze świata nadprzyrodzonego. Są to najprzeróżniejsze rzeczy, z którymi mamy do czynienia. Czy to horoskopy, czy to kryształy w New Age, kamienie, karty, koraliki, sny, wizje, głosy zza światów nawet, a nawet osobiste rozmowy z Duchem Świętym. Ludzie powołują się na różnego rodzaju źródła swojego objawienia. Gdyby porównać treść tych wszystkich objawień zaświatów, to się okaże, że bardzo wiele z nich stoi w dramatycznej sprzeczności. Ale co najważniejsze, stoi w sprzeczności z objawionym Słowem Bożym. Z drugiej strony, wielu takich, którzy pytają, a skąd mam wiedzieć, że akurat Biblia to jest ta księga, której mogę zaufać? Dlaczego Słowo Boże ma być ponad wszystkimi innymi normami nadprzyrodzonej prawdy? I właśnie o tym jest dzisiejszy tekst, nad którym chcemy się pochylić. Piotr daje odpowiedź właśnie na to pytanie. Piotr wskazuje na jedyne wiarygodne źródło prawdy, na Pismo Święte i pisze nam, dlaczego możemy, dlaczego powinniśmy, dlaczego musimy zaufać treści zawartych w Biblii jako pewnemu fundamentowi naszych wierzeń i naszej praktyki chrześcijańskiej, życia codziennego. Apostoł przypomina swoim czytelnikom, jak sam to nazywa, zdrową naukę, aby pobudzić swoich czytelników, a więc nas również, pobudzić do gotowości i usilnych starań nad rozwojem swojego charakteru. O tym mówiliśmy tydzień temu. W wersetach od 5 do 7 wymienia 7 cnót. Mamy zadbać o ich stały rozwój, mówi Piotr. Nie to, że mamy gdzieś się otrzeć o te cnoty, ale mamy zaangażować się z największym wysiłkiem do stałego rozwoju charakteru w tych 7 sferach swojego charakteru. Bo dopiero wtedy, jak to będziemy robili, po pierwsze docenimy prawdę, to jest tak jak nałożenie okularów. Ci wszyscy, którzy muszą nosić okulary, to wiedzą, co to jest. Świata nie ma, albo jest za mgłą. A, jest nagle świat, prawda? I właśnie jak będziesz zaangażowany w rozwój tych 7 cnót, o których mówi Piotr, to będziesz w stanie dojrzeć, zrozumieć prawdę i również to ci da siłę, mówi Piotr, do tego, aby się oprzeć wszelkiego rodzaju zakusom złego po to, żeby wzrastać duchowo. To wersety 5 do 7 pierwszego rozdziału. Natomiast wersety od 12 do 18 Piotr wskazuje na to, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. I koniec tego wersetu, koniec tego rozdziału, wersety 19 do 21 daje nam rzadko spotykany w Biblii opis tego mechanizmu, nie lubię tego słowa, tego procesu, jak Bóg przekazał Słowo Boże ludziom, autorom ksiąg Starego i Nowego Testamentu. Innymi słowy, jak powstała Biblia, żebyśmy my mogli być pewni tego źródła objawienia prawdy. Zapraszam do pochylenia się nad wersetami, nad treścią wersetów 12 do 14. Dlatego, chociaż znacie przekazaną wam prawdę i jesteście w niej utwierdzeni, chcę wam, tak jak Mirek mówi, chcę wam ciągle powtarzać te sprawy, żebyście coraz to rzadziej mówili zapomniałem. Dopóki jestem w namiocie mego ciała, uważam, że trzeba pobudzać was przez to przypominanie. A wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot, co mi zresztą nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. Jak powiedziałem, w pierwszej części tego rozdziału Piotr zachęca swoich czytelników, by w podążaniu ku górze, w podążaniu za Panem, pilnie rozwijali cnoty chrześcijańskie. Wskazuje na pewien proces. Od fragmentu, czy od tego fundamentu, który nazywa Piotr wiarą, aż po braterską miłość, Filadelfia. Wymienia 7 cnót, które są w tym procesie nieodzowne. To jest prawość, wszystko jest oparte na wierze, w zawierzeniu Chrystusowi. To jest prawość, poznanie, opanowanie, wytrwałość, pobożność, braterstwo i braterska miłość. Następnie pisze, że tak długo będzie przypominał o podstawach nauki chrześcijańskiej, jak długo będzie tutaj na ziemi. To ma jakieś znaczenie. Fakt, że przypomina swoim czytelnikom o tych podstawach, oznacza jedno. Piotr nie pisze o nowych objawieniach. Wiecie, nagle Pan mi objawił, Pan mi pokazał. Nie pisze o jakichś radykalnych zmianach w prawdzie biblijnej, które właśnie co apostoł Piotr odkrył, a o których wierzący nigdy nie słyszeli. Nie, o tym nie pisze, w żadnym wypadku. Apostoł wyraźnie stwierdza, że rzeczy, o których przypomina jego odbiorcy, jego czytelnicy, dobrze znają. Co więcej, są w nich utwierdzeni. To Fredro w jednej ze swoich komedii pisał, nie pamiętam tego, który to mówił. Słyszeliście tak, no to posłuchajcie. Piotr właśnie w ten sposób reaguje. 12 werset. Dlatego zamierzam wam wciąż przypominać te sprawy, to jest z dosłownego tłumaczenia, chociaż zostaliście uświadomieni i utwierdzeni w posiadanej prawdzie. Słyszeliście? Tak. To posłuchajcie. Te rzeczy są tak ważne, że Piotr upewnia się jeszcze raz, a w jego przypadku po raz ostatni, że chce im to powiedzieć, chce im to przypomnieć. Na drodze specjalnego objawienia od Pana, i tutaj mówimy o zupełnie innej lidze, nie mówimy o nas wierzących, ale mówimy o apostołach, w odróżnieniu od nas taka komunikacja apostołów z Bogiem nie była rzadkością. Oni mieli bezpośrednie objawienie od Pana. Na podstawie właśnie tego bezpośredniego objawienia od Pana Piotr wie, że wkrótce będzie musiał złożyć swoje życie w ofierze. 14 werset. A wiem, że niedługo przyjdzie mi zwinąć ten namiot, co mi zresztą nasz Pan Jezus Chrystus wyraźnie zaznaczył. Zresztą Pan Jezus kilka dobrych lat wcześniej, jak pamiętacie 21 rozdział Ewangelii Jana, jak rozmawiał po wyłowieniu ryb, tam po śniadaniu nad Morzem Genezareckim czy Jeziorem Tyberiackim, jak powiedział do Piotra, przyjdą dni, o których powiesz, albo przyjdą dni, w których nie będziesz mógł sobie zawiązać pasa, ludzie cię będą prowadzili, to nie będzie fajnie. Znowu pod koniec jego życia, kiedy był w Rzymie, powiedział, że za niedługo odejdziesz, za niedługo spotkamy się twarzą w twarz. Tak więc lud Boży ma być utwierdzony w prawdzie i Piotr mówi, chcę wam to przypominać. Prawdy nie odkrywamy w jakiś nadprzyrodzony sposób. Ona nie jest kosmiczną zagadką czy jakąś tajemnicą wiary, jak to w niektórych środowiskach się zwykło nazywać. Nie jest zagadką, na którą natkniemy się przy odrobinie szczęścia. Nie jest też jakimś pensum wiedzy tajemnej, do której trzeba mieć szczególne usposobienia, żeby sięgać, żeby tam docierać. Nie jest ani mglista ta prawda, ani ulotna czy nieokreślona. Ta prawda nie zmienia się wraz z powiewem nowej kultury czy nowych odkryć naukowych. Fakt, że Piotr przypomina swoim czytelnikom o podstawach prawdy, której wcześniej byli utwierdzeni, i tutaj dochodzimy do sedna, wskazuje na jedno. Prawda się nie zmienia. Prawda jest wciąż ta sama. Dlaczego? Ponieważ Bóg jest niezmienny. Prawda jest także obiektywna, pisze apostoł. Może być wyrażona w słowach, które można przywołać na myśl albo sobie przypominać. 15 werset. Dołożę natomiast starań, abyście również po moim odejściu stale sobie o tych sprawach przypominali. Co Piotr tutaj mówi? Dołożę starań, aby spisać to wszystko, co jest tym pensum prawdy objawionej, abyście mogli je czytać i przypominać sobie. Abyście mieli podstawę, fundament do utwierdzenia się w prawdzie. Prawda utwierdza wierzących w wierze, dotyczy woli Boga dla każdego z nas osobna oraz wskazuje na naszą rzeczywistość życia, na przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. I się nie zmienia. Jest pewna. Zobaczmy wersety 16 i dalej. Apostoł wskazuje nam, czym jest prawda, wersety 12 do 15. Teraz ostrzega, czym prawda nie jest, wersety 16 do 18. Gdyż obwieściliśmy wam moc oraz przybycie naszego Pana Jezusa Chrystusa nie jako ludzie, którzy poszli za wymyślonymi baśniami, ale jako naoczni świadkowie Jego wielkości. Bóg Ojciec bowiem obdarzył Go czcią i chwałą, gdy w potędze swojego majestatu skierował do Niego słowa: to jest mój ukochany Syn, źródło mojej radości. My ten właśnie głos pochodzący z nieba usłyszeliśmy, gdy przebywaliśmy z Nim na świętej górze. Piotr, czerpiąc z własnego doświadczenia jako wybrany apostoł Jezusa Chrystusa, odpowiada na wątpliwości sceptyków czy prześmiewców, którzy mogą nie uznawać chrześcijańskich doktryn za odzwierciedlenie wiarygodnej prawdy. Mówi: a co mi tam? To jest wszystko wymysł ludzki. To jest ta teza Browna, jak kot Da Vinci'ego. Jak Brown ma na imię, pamiętacie? George Brown? Nie, nie wiem, zapomniałem. Jak Dan Brown, tak. Daniel Brown. Piotr mówi: Pismo Święte jest absolutnie wiarygodnym źródłem od Boga, nie od ludzi. I zaraz powiemy, zaraz pomoże nam Piotr zrozumieć dlaczego. Pisze: prawda, którą wam przypominam, nie jest mitem. Słowo baśnie, Zaręba tak to tłumaczy, którym Piotr posłużył się w wersecie 16, pochodzi od greckiego mitos. Mity to spekulacje, bajki lub fikcje wymyślone przez ludzi. Spróbujmy przez chwilę przypatrzeć się Piotrowi i jego światu, w jakim tkwił, w jakim żył. Piotra otaczały starożytne religie: Rzymian, Greków, Persów, Egipcjan, wiele, wiele innych. W Rzymie, jak w soczewce, to się wszystko ogniskowało, bo wszystkie drogi oczywiście prowadziły do Wrocławia, do Rzymu. Wszelkiego rodzaju mity o wyczynach różnych bohaterów i herosów tam właśnie były opowiadane w Rzymie. Piotr w tym tkwił, słyszał to. Można jego sytuację w Rzymie porównać do mojej i twojej sytuacji dzisiaj i odnieść się do współczesnych filmów fabularnych i różnego rodzaju powieści, którymi zajmujemy się, czy którymi niepotrzebnie zupełnie zajmujemy głowę. Pamiętacie film Gwiezdne Wojny? Prawda? Mogą niektórych bawić, zachwycać, poruszać i ekscytować. Tu jest kompletna niezgoda między nami. Dlatego sobie nagrywam te wszystkie filmy i późnym wieczorem oglądam, jak już wolno mi. Ale nikt przy zdrowych zmysłach, oglądając tego rodzaju rzeczy, nie uwierzyłby, że postaci z tego filmu naprawdę istnieją gdzieś w dalekiej galaktyce. I choć niektóre epickie historie, takie jak Władca Pierścieni Tolkiena czy Opowieści z Narni Lewisa, zawierają celowe skojarzenia do prawd Słowa Bożego, nikt nie wierzy, że istnieje jakieś śródziemie albo że istnieje jakiś równoległy wszechświat, do którego wejście jest przez szafę na strychu. To są fikcje. I my doskonale wiemy, że to są fikcje. Piotr precyzyjnie wyjaśnia, że fundamentalna prawda o przyjściu Chrystusa jest diametralnie różna od mitu. Nie należy do mitu. Na jakiej podstawie mógł być tak pewien swego aż do tego stopnia? Ponieważ był naocznym świadkiem ważnego wydarzenia. on i inni uczniowie widzieli majestat Chrystusa na własne oczy. Ktoś powiedział, że na górze przemienienia na chwilę Pan Jezus odsłonił swoją cielesność, aby pokazać swoją prawdziwą naturę i zajaśniał jak szekina, jak boska światłość. Apostoł deklaruje, że przekazał swoim czytelnikom prawdę bez żadnych dodatków, bez przemieszania ją z legendami, mitem, fikcją czy swoimi jakimiś domysłami. Podczas gdy fałszywi nauczyciele, o których jak Bóg pozwoli będziemy mówili za tydzień, i fałszywe religie w czasach Piotra opierały swoje przekonania i praktyki na wymyślonych historiach, i te wymyślone historie głoszono jako podstawę prawdy. Dzieciaki czasami mają takie tendencje, żeby wierzyć właśnie w różnego rodzaju bajki, baśnie, prawda? I my dorośli też zresztą lubimy czasem uciec w świat fantazji, odpocząć od tego wszystkiego, co nas otacza, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie trzyma się tego jako kotwicy prawdy. Piotr mówi, kotwicą prawdy jest słowo objawione przez Boga. Nauczanie o Chrystusie pochodziło wyłącznie z autentycznych, osobistych doświadczeń i z faktów, mówi Piotr. Piotr powołuje się na jedno właśnie takie wydarzenie, którego on, Jakub i Jan byli świadkami. Przemienienie Pańskie na Górze Świętej. Prawdopodobnie chodziło o Górę Hermon. To taka przepiękna góra, która gdzieś tam na północy jest widoczna w chmurach, jak jesteś w Galilei. Relacje ewangeliczne z tego wydarzenia możemy przeczytać w wszystkich trzech synoptycznych Ewangeliach. W Ewangelii Mateusza w 17 rozdziale, w Ewangelii Marka w 9 rozdziale i w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale. Piotr wybiera to wydarzenie przede wszystkim dlatego, ponieważ z świetlistego obłoku chwały słyszał głos. Głos samego Boga, który deklarował: to jest mój ukochany syn, źródło mojej radości. I apostoł może uczciwie przyznać, że słowa i dzieła Jezusa, którym był tak zafascynowany, że zostawił wszystko za sobą i poszedł za Jezusem, że postawa i dzieła Jezusa były uwiarygodnione przez słowa samego Boga. No czy można mieć podstawy, większe podstawy do prawdy? Dlatego dzieło i nauczanie Jezusa różni się od tego wszystkiego, co proponują nam różni wielcy ludzie i nauczyciele. Oprócz tego, że apostoł słyszał te boskie słowa na własne uszy, widział chwałę przemienionego Jezusa. Był wstrząśnięty do tego stopnia, że, wiecie, Piotr zawsze mówił szybciej, jak myślał, że nagle mówi, co my zrobimy, trzy namioty postawimy. Tak jak gdyby bóstwo Jezusa można było zamknąć w namiocie. Niektórzy próbują to robić. Tak więc Piotr widział i słyszał potwierdzenie prawdy o tym, kim jest Jezus i jakiego dokonuje dzieła. Z naciskiem podkreśla, że tak samo jak Pan Bóg objawił Mojżeszowi na górze Synaj 10 przykazań i darował mu je spisane, tak samo on na górze przemienienia usłyszał potwierdzenie tej starodawnej prawdy. Żadnych nowych objawień, ale uwiarygodnienie jego syna. A gdy jeszcze pojawili się Mojżesz i Eliasz, Mojżesz, który reprezentował prawo Starego Testamentu i Eliasz, który reprezentował proroctwo Starego Testamentu, Piotr musiał dojść do jednego wniosku. Stary Testament znajduje swoje wypełnienie w Jezusie. I rzeczywiście ta prawda została nie tylko odkryta przez wczesny Kościół, ale była podkreślana. Pamiętamy słowa Jezusa o zmartwychwstaniu. Czytam 44 werset z 24 rozdziału Ewangelii Łukasza. Jezus mówi, to są moje słowa, które wypowiedziałem do was, będąc jeszcze z wami, że musi się wypełnić wszystko, co zostało o mnie napisane w prawie Mojżesza, u proroków i w psalmach. Podobnie Natanael Przechodzimy do Ewangelii Jana, pierwszy rozdział, 45. Natanael, kiedy spotkał Jezusa i kiedy zaczął z nim rozmowę, to nagle ze zdumieniem mówi: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. A pamiętacie słowa Jezusa, który zarzucał faryzeuszom? Czytacie Pismo, bo myślicie, że w nich znajdziecie prawdę. A one świadczą o mnie. To jest mowa o Starym Testamencie. Oczywiście nikt z nas nie miał tego przywileju, aby stanąć na górze przemienienia, aby ujrzeć objawionych czy uświęconych w wieczności Mojżesza i Eliasza. Nikt z nas nie miał tego przywileju, aby usłyszeć, jak sam Bóg uwiarygodnił prawdę chrześcijańską przesłania Jezusa, jego misji. I sceptycy mogą oczywiście w to powątpiewać, dlatego Piotr przechodzi do wiarygodności orędzia apostołów spisanego Słowa Bożego. Przechodzi do wykazania, co to jest Biblia. Przeczytajmy wersety od 19 do 21. Te wszystkie fantastyczne rzeczy, które się działy, Piotr mówi: mamy więc słowo prorockie tym bardziej pewne. Zauważcie, że on nie bazuje na swoich doświadczeniach. On nie mówi tak, jak to się słyszy dzisiaj: ale ja to przeżyłem. Co ty ze mną będziesz dyskutował? Ja to przeżyłem. Piotr mówi: ja też to przeżyłem, ale teraz wiem, że tym bardziej słowo prorockie jest uwiarygodnione. I wspaniale, że trzymacie się go niczym lampy świecącej w ciemnościach, dopóki nie zaświta dzień, dopóki gwiazda poranna nie wzejdzie w waszych sercach. Przede wszystkim wiedzcie, że żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Proroctwo bowiem nie powstało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Duchem Świętym. Piotr tutaj zawiera niesamowicie ogromny bagaż prawd teologicznych. Macie 3 godziny, rozsiądźcie się wygodnie. Tak, będziemy sobie o tym mówili. Rozpoczyna swoją dyskusję na temat Pisma Świętego od stwierdzenia, że mamy słowo prorockie tym bardziej pewne. To określenie słowo prorockie nie odnosi się jedynie do proroctw Starego Testamentu. Tak Żydzi nazywali treść Pisma Świętego, Starego Testamentu. Słowo prorockie to znaczy Stary Testament. W Piśmie Świętym mamy prawdę Bożą, prawdę Bożą wyrażoną na piśmie. Po co? Aby móc studiować to, co jest zapisane, zastanawiać się i zgłębiać te prawdy. My dzisiaj znamy różne techniki obrazowania rzeczywistości, albo widzimy sposób, jaki można zobrazować świat wokół nas poprzez filmowanie, ale też jest taka technika zdjęć poklatkowych, które dają nam lepszy wgląd w szczegóły. Możemy się przyglądać szczegółom każdej klatki i wyciągać z tego wnioski. Piotr mówi o swoim dynamicznym doświadczeniu, przeżyciu na Górze Przemienienia. To jest ten piękny film, który cały czas był w jego głowie. A teraz próbuję to wszystko udokumentować, abyśmy, ja i ty, byśmy mogli przyglądać się w szczegółom każdych z tych faktów i wyciągać z tego wnioski, uczyć się i zmieniać swoje nastawienie. Prawda nigdy nie przestaje być aktualna. Apostoł Piotr wskazuje nam na pewny fundament prawdy. Mówi, że dobrze zrobimy, trzymając się tego prorockiego słowa. I tu ciekawe, posługuje się takim słowem pros echo, trzymać się w tym języku, którym pisał, właściwie jego sekretarz pisał, oznacza skupić na czymś swoją uwagę, pros echo, zaangażować się w to wszystko. To samo słowo, pros echo, znajduje się w liście do Hebrajczyków. Jeżeli masz przed sobą Biblię albo nośnik informacji inny w Hebrajczyków 2.1. Wyklikaj albo otwórz sobie. I właśnie to słowo prosecho tam jest przetłumaczone zupełnie inaczej. Posłuchajcie. Hebrajczyków 2.1. Dlatego powinniśmy w większym stopniu stosować się prosecho do tego, co usłyszeliśmy, aby nas czasem nie zniosło z kursu. Oznacza to, że nie tylko mamy poznać treść Starego Testamentu, zapoznać się z historiami biblijnymi, to o wiele za mało. Nie chodzi o to też, żebyśmy rozumieli, o co tam chodzi. To też jeszcze zupełnie za mało. Prosecho. Mamy się zaangażować i wprowadzić w życie to nauki, jakie poznajemy, czytając Stary i Nowy Testament. Piotr uczy, że musimy studiować ten tekst, zgłębiać ten tekst. No niestety w dzisiejszej kulturze obrazkowej my mamy tendencję do ślizgania się po tekście albo do powielania pewnych zdań, które słyszymy od ludzi uznanych za swoje autorytety. Dobrze jest uczyć się wersetów Pisma Świętego na pamięć, a nie tylko przebiegać je wzrokiem. Dobrze jest stosować w życiu to, o czym mówi Słowo Boże, a nie jedynie oprawiać w ramki i wieszać na ścianach pięknie wymalowane teksty Słowa Bożego. Choć to jest całkiem ładna dekoracja, nie mam nic przeciwko temu, żeby była jasność. Jeśli tak podejdziemy do tekstu Słowa Bożego, jeżeli rzeczywiście zaangażujemy siebie w absorbowanie tego słowa i w praktykowanie tego słowa, to wykażemy, że traktujemy je jak lampę świecącą w ciemnym miejscu, mówi Piotr. Tutaj ciemne dosłownie oznacza mroczne. Świat, w którym żyjemy, Piotr opisuje jako jałowe, zmurszałe, mroczne miejsce. Jak możemy odnieść tego rodzaju określenie do czego? No oczywiście natychmiast gdzieś tam się pojawia w głowie pojęcie grobowca albo lochu, z którego nie ma wyjścia, nie ma ucieczki. Żyjemy tu na ziemi, zdani na różnego rodzaju wpływy, które najczęściej rodzą się z podłości wrogów, którzy starają się nas zniszczyć. Którzy starają się odwieść nas od prawdy czy wplątać w swoje ciemne sprawki. Jak się z tym wszystkim rozprawić albo jak się w tym wszystkim poruszać? Piotr podpowiada, polegaj na pewnym kierownictwie Słowa Bożego, które jest w stanie wskazać ci drogę. Ktoś powie, tekst sprzed 2000 albo 3000 lat jest w stanie wskazać mi drogę dzisiaj? Pamiętacie tę piękną poezję Dawida, psalm 119. Twoje słowo jest pochodnią dla mych nóg, jest światłem dla moich ścieżek. Jeśli nie będziemy podążać za przenikliwym światłem Słowa Bożego, to bardzo łatwo będziemy mogli zboczyć z drogi. Na co będziemy skazani? Na swoją własną intuicję, na swoją własną prawdę, na zwyczaje, czy to rodzinne, czy środowiskowe. Piotr w ten sposób, mówiąc o lampie, która ma nam oświecać życie, rozpala jasny płomień nadziei w samym środku trudnej sytuacji, w której on sam się znajdował, wiedział, że czeka go ponura śmierć, ale wiedział też, jak bardzo wierzący cierpią i też wiedział, jak bardzo ważne jest, ażeby w takich sytuacjach trzymać się prawdy Słowa Bożego. Przypomina, że nadejdzie dzień, w którym chwała Boża zabłyśnie w Chrystusie. Odnosi się oczywiście do swojego doświadczenia. Gwiazda poranna Chrystus, to światło świata powróci i podniesie nas do udziału w Jego chwale. Do tego czasu musimy przyzwyczajać nasz duchowy wzrok do tego światła poprzez zagłębianie się w Słowo Boże. Kiedy Piotr rozpoczyna werset 20 słowami przede wszystkim wiedzcie, to wszystkie anteny musimy nastawić. Co mamy wiedzieć? Przede wszystkim, co mamy wiedzieć? Musimy skupić całą naszą uwagę na słowach, które zaraz potem następują po słowach. Przede wszystkim wiedzcie. Co mamy wiedzieć? Pisze, żadne proroctwo Pisma nie rodzi się z ludzkich przemyśleń. Żaden tekst Pisma Świętego nie jest kwestią dowolnej interpretacji. To słowo przemyśleń ma również znaczenie interpretacja. Żaden tekst Pisma Świętego nie jest poddany dowolnym tłumaczeniom. Jest to dość niezwykłe określenie. W Nowym Testamencie mamy co najmniej trzy określenia na interpretację, na wyjaśnienia. Piotr nie zakazuje oczywiście interpretowania Pisma Świętego przeze mnie i przez ciebie, przez nas, zwykłych wierzących ludzi. Nie. Ale ostrzega, że jeżeli chcesz interpretować Pismo Święte, musisz to zrobić zgodnie ze sztuką. A na czym ta sztuka polega? Na zawierzeniu Bogu, Duchowi Świętemu. Na podporządkowaniu swoich myśli tym, co Bóg inspiruje. Twierdzi, że żadnego fragmentu Pisma Świętego nie wolno wyrywać z kontekstu. To znaczy, żaden prorok nie mówi ani nie pisze słowa sprzecznego z tym, co jest zawarte w Piśmie Świętym. A jeżeli mówi coś sprzecznego, to w Starym Testamencie rozprawiano się z prorokami w dość okrutny sposób. Jeśli będziesz interpretować Biblię w sposób taki, o którym mówi Piotr, jeżeli będziesz miał na uwadze całość treści Pisma Świętego, jeżeli będziesz prosił o światło Ducha Świętego i polegał na prowadzeniu Ducha Świętego, to zobaczysz, że żaden fragment Pisma Świętego nigdy nie będzie stał w sprzeczności z innymi fragmentami. A jeżeli dojdziesz do takiego wniosku, to konkluzja może być tylko jedna. Pomyliłem się. Muszę dalej szukać. Coś tutaj nie styka, a więc nie mam racji. Ale też każdy pojedynczy fragment musi być rozumiany w świetle całego przesłania Słowa Bożego, w świetle wszystkich paralelnych fragmentów lub powiązanych fragmentów. Nazywamy to korelacją. Oznacza to także, że wszystkie proroctwa Pisma Świętego, cała nauka Słowa Bożego pochodzi ostatecznie od Boga, który jest źródłem prawdy. W wersecie 21 Piotr wyjaśnia nam proces powstawania tekstu biblijnego. Proroctwo bowiem nie powstało nigdy z woli człowieka. Zawsze wypowiadali je ludzie posłani przez Boga, natchnieni Pismem Świętym. Pismo Święte nie jest zapisem błędnych ludzkich pomysłów, idei albo jakichś wyobrażeń. Nie jest zapisem ludzkich interpretacji objawienia Słowa Bożego. Jest prawdziwym, bezbłędnym i autorytatywnym Słowem Bożym napisanym przez ludzkich autorów pod natchnieniem Ducha Świętego. Co to znaczy? Będąc pod natchnieniem Ducha Świętego, nie mogli się pomylić. Werset 21 jest jednym z najważniejszych wersetów w Biblii, który odnosi się do inspiracji i bezbłędności Pisma Świętego. Piotr wyraźnie mówi, że tekst Biblii nie jest wytworem ludzkiej fantazji czy ludzkiej woli. Owszem, ludzie byli zaangażowani w proces spisywania tekstu Słowa Bożego, ale końcowy produkt, Pismo Święte, ma charakter i jakość, której człowiek w życiu by nie mógł wytworzyć. Zapewne znamy ten prosty fakt, że zależnie od tego, jaką stację telewizyjną, wiadomości w jakiej stacji telewizyjnej słuchasz albo jakiego dziennika czytasz, to masz inny obraz rzeczywistości, tak jak gdyby rzeczywiście, jakbyśmy żyli w dwóch paralelnych czy trzech paralelnych rzeczywistościach w naszym kraju. A teraz zwróć uwagę na fakt, że Pismo Święte powstawało na przestrzeni 1500 lat. Pisało je ponad 40 autorów, którzy pisali o tym samym w swoim czasie, w swojej kulturze, w swojej mentalności jeżeli zbierzesz te wszystkie prawdy razem, to się okazuje, że nie ma tam żadnej sprzeczności, że tam jest pełna harmonia. Pokaż mi inny sposób albo inną księgę, która w ten sposób objawia prawdę natchnioną. W przeciwieństwie do tych wszystkich sprytnie wymyślonych baśni, mówi Piotr, do tych wszystkich mitologii, Słowo Boże powstało dzięki bezpośredniemu zaangażowaniu samego Boga. Aby to wytłumaczyć, Piotr odwołuje się do bardzo prostego obrazu. Ludzcy autorzy, pisze, zostali natchnieni przez Ducha Świętego. W języku greckim słowo duch to jest pneuma czy ruach, zależy od języka, ale to pneuma czy ruach również znaczy wiatr. A słowo, które przetłumaczono tu jako natchnieni, to jest inne, wybaczcie, że jestem taki techniczny dzisiaj, ale uważam, że to jest dość ważne. Natchnieni to jest tłumaczenie greckiego słowa phero. I w tym kontekście znaczy nieść albo unosić. Wbrew własnym możliwościom. Wbrew własnej mocy. Phero, unosić. To jest, żeby to zobrazować, to pomyślmy o statku, który pod wpływem sztormu stracił żagle albo zostały połamane jego maszty. I teraz wiatr i fale unoszą phero, unoszą taki statek. Czytamy o tym chociażby w Dziejach Apostolskich i właśnie w 27 rozdziale Dziejów Apostolskich Łukasz właśnie to słowo zapisał, zawarł. Statek został porwany, pisze, nie mógł sprostać sile huraganu. Zdaliśmy się zatem na wiatr i pozwoliliśmy się phero unosić. Duch Święty, który napełnił ludzkich autorów ksiąg Starego i Nowego Testamentu, unosił ich. Bóg wytchnął swoje słowo, a oni w uniesieniu duchowym zapisywali to wszystko, co Bóg im mówił. Co wcale nie znaczy, że robili to nieświadomie albo pod wpływem jakiegoś transu. Nie. Każdy z nich zostawił ślad swojej kultury, swojej mentalności czy swojego wykształcenia. Zupełnie inaczej, innymi słowami posługiwał się poeta i król, innymi generał, innymi rybak albo prosty człowiek. Inspiracja Pisma Świętego nie oznacza, że Bóg na głos dyktował słowa spisywane przez ludzi. To nie było tak, Panie, mów. Nie, zupełnie nie tak. To były przemyślenia. Łukasz zresztą o tym pisze, że on badał, dociekał, sprawdzał, ale to wszystko było pod kontrolą i pod prowadzeniem Ducha Świętego. Jak ten bardzo techniczny opis inspiracji Pisma Świętego odnosi się do ogólnego przesłania drugiego listu Piotra? Sam deklaruje autor, że pisze swój list, aby przypominać wierzącym zdrową naukę, pobudzać ich do podejmowania wszelkich starań w wierze i zachęcać do wdrażania jej do praktyki życia codziennego, aby w ten sposób mogli kształtować swój charakter w tych 7 sferach, o których mówi. Przypominanie, pobudzanie, zachęta. To jest niezbędne do tego, aby zrozumieć Pismo Święte i podporządkowywać się jego autorytetowi. To nie robimy tego przypadkiem. Nie robimy tego od tak. O, przypomniało mi się, że jeszcze muszę Słowo Boże przeczytać. Ile 5 minut czytam? Dobra, już czytam 5 minut, fajnie. To nie jest dobry uczynek. Słowo Boże służy zupełnie, zupełnie do czegoś innego. Kiedy apostołowie odeszli z tego świata, Pismo Święte stało się dla Kościoła kotwicą zdrowej nauki. I za każdym razem, mówi o tym historia Kościoła, za każdym razem, kiedy Kościół lekceważył, odchodził albo zapominał o Piśmie Świętym, kończył na bezdrożach herezji, niezależnie od tego, jak wielki jest ten Kościół. Co z tego wszystkiego wynika dla nas dzisiaj? Drugi list Piotra skierowany jest do chrześcijan żyjących w pierwszym wieku, ale jest równie istotny i równie ważny dla mnie i dla ciebie dzisiaj, w XXI wieku. Jego słowa mają na celu wstrząsnąć nami, tak jak Piotr mówi, po to, abyśmy dostrzegli dwie ważne prawdy. Po pierwsze, pamiętaj, że kiedy sięgasz do Słowa Bożego, konsultujesz się z najbardziej wiarygodnym źródłem, jakie istnieje. Nie ma bardziej wiarygodnego źródła. Świat oferuje nam różnego rodzaju definicje prawdy, alternatywne źródła objawienia, konkurujące ze sobą systemy filozoficzne. Cały ten bagaż, cała ta brązowa breja, kolorowa breja informacji, która się na nas wylewa. Tylko Biblia zawiera zapisane Słowo Boże, które jest obiektywnym i niezmiennym standardem czy normą prawdy. To jest po pierwsze. Po drugie, pamiętaj, że gdy zdecydujesz się polegać na innych źródłach objawienia prawdy, Pan mi powiedział, słyszałem to w kazaniu, albo autorytet wypowiedział takie słowa, cokolwiek, na przykład własne doświadczenie, tradycje zborowe, sny, uczucia, zjawiska nadprzyrodzone. Jeśli traktować będziesz to wszystko na równi z Biblią, jeśli uznasz je za bardziej wiarygodne, na pewno zbłądzisz. Na pewno zbłądzisz. Nic nie może być wyniesione ponad Słowo Boże, jak czytamy w Psalmie 138, bo swą obietnicę uczyniłeś ważniejszą niż wszystko inne. I dlatego wszelkiego rodzaju przejawy, wszelkiego rodzaju myśli, jakie nam rodzą się w głowie pod natchnieniem Ducha Świętego, zawsze musimy weryfikować Pismem Świętym, treścią Pisma Świętego. Piotr doskonale o tym wiedział. Wielokrotnie w swoim liście ostrzega przed tymi, którzy inne źródło wiary umieścili ponad Słowem Bożym. I o tym mówi w drugim i w trzecim rozdziale. A to zawsze prowadzi do katastrofalnych skutków. A więc upewnij się, że stoisz na pewnym gruncie Słowa Bożego. Skłońmy nasze głowy w modlitwie. Panie drogi, dziękujemy Ci za Stary i Nowy Testament. Dziękujemy Ci za to, że źródłem jesteś Ty i te wszystkie pisma wskazują na Ciebie. Dziękujemy Ci, Ojcze, za to, że poprzez Twoją łaskę odkryliśmy ważność Pisma Świętego, że przez Twoją łaskę i Twoją dobroć doceniliśmy znaczenie Pisma Świętego. Naucz nas trzymać się prawdy tego słowa, aby nie schodzić na bezdroża herezji, różnego rodzaju fałszywych nauk, które zawsze nam będą zagrażały. Zawsze zagrażały Twoim dzieciom i zawsze nam będą zagrażały. Prosimy Cię o mądrość. Twoje światło, które w oparciu o Pismo Święte będzie stanowiło fundament naszej wiary. Uwielbiamy Cię, nasz Panie, w imię Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen.